Dwie godziny dla radiowej rodziny.
Proszę Państwa, Jarosław Molenda, autor takich książek jak Sadystka z Auschwitz, Dzieci nazistów i tej najnowszej Elżbieta Batory, jest naszym gościem. Witamy Pana, Panie Jarosławie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniamy się pięknie.
Ja pozdrawiam z Nadbałtyku.
O, jak nam miło. A my z Poznania, prosto z Wielkopolski. Przed chwileczką wybrzmiała piosenka, muszę ją mieć. Mogę powiedzieć, że powinniście Państwo mieć książkę najnowszą pana Jarosława Molendy, Elżbieta Batory. Jeżeli chcecie rozwikłać zagadkę związaną z Elżbietą Batory, czy ona rzeczywiście była tą wampirzycą, krwawą księżną, krwawą hrabiną, czy niestety ofiarą. Książkę wydało wydawnictwo Filia. Ja może tutaj kilka takich szczegółów zdradzę jeszcze, bo książkę się czyta fantastycznie. I przede wszystkim pan miał taki dobry zamysł, by w pierwszej części opisać wszystkie te historie, no, niezwykłe, wyrażające nasze też i oburzenie, kiedy czytamy o tym, że ona mordowała i znęcała się nad swoimi służącymi, kąpała się w ich krwi, ale z drugiej strony, zaraz w tej drugiej części, w tym bardzo takim mocnym rysie historycznym, pan opierając się na badaniach chociażby historyków, badaczy z Węgier, właśnie pokazuje, że ona była po prostu kobietą, która została ofiarą polityki męskiej.
Czyli została wplątana w pewne dziwne sytuacje, które być może na nich nie miała na nie w ogóle wpływu. No ale dobrze, powiedzmy, że Elżbieta Batory, bo to pewnie będzie też interesowało naszych słuchaczy, to jednak krewna króla Polski, Stefana Batorego.
Tak, tak, to był jej wuj czy stryj, niekoniecznie znał się tutaj na tych koligacjach, jak tak. To jest poprawnie. Tak, tak, była skoligacona ze Stefanem Batorym. W ogóle no, ród Batorych to jeden z najpotężniejszych na Węgrzech, można rzec nawet w Europie Środkowej. Trzeba Państwu wiedzieć, że dysponowali takimi funduszami, że nawet Habsburgom udzielali pożyczek, tak? A mamy do czynienia z historią XVI-XVII wiek, kiedy Habsburgowie akurat już zaczęli czerpać ogromne zyski z Ameryki Południowej, z tych kopalni srebra, z tego złota zrabowanego Indianom, tak? No więc wyobraźcie sobie Państwo, jak to był jednak możny ród i jaką personą była Elżbieta Batory. No rzeczywiście znalazła się nie w tym miejscu i nie w tym czasie, co trzeba. Niestety tak kilka różnych okoliczności przyrody, mówiąc w cudzysłowie, sprzęgło się przeciwko niej i właśnie poniosła konsekwencje troszeczkę wydarzeń historycznych, troszeczkę właśnie uwikłań w spory polityczne i troszeczkę nawet w kontekście religijnym, bo była jednak protestantką. Habsburgowie z kolei, no to wyznawcy katolicyzmu. No jest dużo tych czynników, które no, nabruździły w jej życiu.
Ale też pan podkreśla, że ona była niezwykle dobrze wykształconą kobietą.
Jak na tamte czasy.
Tak, bo w XVI wieku większość nawet tych dobrze urodzonych arystokratek nie była piśmienna, a ona raz, że pisała, czytała, to jeszcze znała języki obce, a poza tym miała wiele innych talentów i no, zarządzała olbrzymim przecież majątkiem.
Tak, właśnie chciałem to powiedzieć. Ona jakby narodziła się sama z pewnych umiejętności, z pewnych talentów, tak? No bo te podstawowe nauki pobierała, nawet więcej niż podstawowe, ale to, że praktycznie sama musiała zarządzać majątkami, kilkunastoma wsiami, mówię wszelkie zaopatrzenie, przecież wszelkie sprawy rachunkowe, finansowe, bo w tym czasie jej mąż wojował z Turkami, tak? To wszystko było na jej głowie, więc ja nawet bym powiedział, że to była taka 16-17 wieczna self-made woman. No tak stosując nasze kryteria takie współczesne, no bo wiadomo, że takiego zarządzania ona się nie uczyła w żadnych szkołach. Troszeczkę nauk pobierała od męża, on jej tam pokazał co i jak, ale właściwie wszystkiego uczyła się na błędach, z jakimś tam wyczuciem, no i się okazało, że ma niesamowite talenty. Zresztą ona chyba była mądrzejsza od męża, inteligentniejsza, bo to był taki typowy wojak, a ona właśnie...
Trochę no, taki taka... rębajło.
Tak, taki rębajło, no. Ale to też dobrze wpływało z kolei na kondycję finansową rodu, bo te wszystkie potyczki z Turkami, zakończone oczywiście sukcesem, powodowały, że do majątków też płynęły łupy.
No tak. Tak?
Więc, no, więc to naprawdę, mówiąc kolokwialnie, kasiorka tam w pewnym momencie się nieźle lała,
tak.
No dopóki mąż niestety nie zszedł z padołu ziemskiego, leczony trochę nieskutecznie.
A jak to się stało, że pan się zainteresował osobą Elżbiety Batory?
Troszeczkę przypadek, troszeczkę jakby konsekwencja tego, czym się wcześniej zajmowałem, ponieważ no, mam kilka książek w dorobku z takiego gatunku, mówiąc z angielska, true crime, tak? Czyli prawdziwe zbrodnie, gdzie opisywałem seryjnych zabójców, ale oczywiście to wszystko oparte na faktach, na aktach. No i interesując się czymś takim, taką tematyką, no nie sposób gdzieś nie usłyszeć, nie przeczytać o Elżbiecie Batory, bo jest uznawana za swoistą rekordzistkę, jeżeli chodzi o seryjne zabójczynie, bo legenda, to też od razu powiedzmy, przypisuje jej aż 650 ofiar.
Tak.
Nie można było nad tym przejść spokojnie.
Ale
tak?
Zauważył pan, że ta liczba rosła przecież
tak,
cały czas.
Tak. Tak, z każdym upływającą dekadą, z każdym upływającym
tak,
wiekiem,
dodawano coraz więcej tych ofiar.
A jedna hrabina leżała sobie gdzieś tam w grobie, też nie do końca wiadomo gdzie, a konto, że tak powiem, tych jej zbrodniczych wyczynów rosło, tak? Więc no można by powiedzieć, że rzeczywiście jakaś wampirzyca, jakieś zombie, które wychodziło z grobu i jeszcze zabijało. Ale to jest oczywiście żart, to jest nieprawda. Mówię, interesując się taką tematyką, nie sposób było na nią się nie natknąć. No i od razu mnie właśnie zaintrygowało, także tu więcej jest w tej historii, w tej postaci legendy niż faktów. A ja lubię się czymś takim zajmować. Lubię tak trochę tam odbrązawiać, czy powiedzmy rzucać prawdziwsze światło na dzieje takiej postaci. No i chciałem też odpocząć troszeczkę od XX wieku, a ucieczka w taki XVI-XVII wiek to było bardzo fajne urozmaicenie, taki trochę płodozmian intelektualny, tak, po właśnie faszystach, obozach zagłady. Był to troszeczkę odpoczynek, aczkolwiek no 3 hektolitrach krwi niestety.
No niestety, ale wrócimy zaraz do rozmowy. Damy teraz sobie też chwilę odpoczynku. Naszym gościem jest Jarosław Molenda, pisarz. Wracamy za chwilę do rozmowy o książce Elżbieta Batory. 2 godziny dla radiowej rodziny.
2 godziny dla radiowej rodziny. Na program zapraszają Joanna Divina i Jerzy Piasny.
Tak, a naszym gościem jest dzisiaj pan Jarosław Molenda, pisarz, który popełnił kolejną książkę Elżbieta Batory, krwawa hrabina czy ofiara spisku Habsburgów. Rewelacyjna, muszę panu powiedzieć, lektura, która przypomniała mi o takiej książce, którą czytałem w latach 90. Jerzego Cepika o Torquemadzie. Coś w tym jest, te krwawe takie trochę historie bardzo mi się podobają. A czy o Elżbiecie Batory, przed chwilą słuchaliśmy muzyki z musicalu Her, nie powstał czasami jakiś film, a może musical?
Musical powiem szczerze, nie wiem, ale filmów powstało kilka.
Kilka, no właśnie. Tak.
Tak, kilka filmów powstało. Oj, no bo to jest bardzo wdzięczny temat, to jest bardzo wdzięczna postać, tak? Z tym, że no, w większości jednak fabuła koncentrowała się na tych kąpielach we krwi Elżbiety Batory, tak? No, takie realia rynkowe, gdzieś trzeba tego widza, czytelnika zachęcić, no to się, no, to coś takie historie eksponuje. No ja też musiałem wyeksponować, aczkolwiek, no tak jak pana koleżanka wspomniała, no druga część książki służy temu, żeby no troszeczkę pokazać tę historię w innym świetle.
Tak, ja tutaj podkreślałam pracę przede wszystkim tych węgierskich historyków i tak naprawdę prawda o bohaterce pana książki, o Elżbiecie Batory, musiała czekać aż do 80. lat XX wieku, ale wydaje mi się, że jednak ta legenda tej krwawej hrabiny, no i też bardzo krzywdząca legenda, chyba bardziej przemawia do świadomości społeczeństwa.
Oczywiście, że tak, a poza tym jestem w stanie się założyć o prawie wszystkie moje pieniądze, że i tak ta legenda przetrwa, tak, a prawdy nikt nie będzie chciał znać, a jeżeli nawet to przeczytają ludzie i ona gdzieś tam może zostanie w zakątku umysłu, ale ten obraz tej krwawej hrabiny jednak będzie dominujący. Ja napisałem już podobną książkę o rzeźniku z Niebuszewa, to z kolei nasz taki szczeciński morderca, legendarna postać. Do dzisiaj ludzie o nim pamiętają i mówią. I proszę mi wierzyć, sprzedało się tej książki sporo. Trochę Szczecina ją przeczytało. A i tak wszyscy kojarzą tego Józefa Cypka, bo tak się nazywał, z tym bigosem gotowanym na ludzkim mięsie. Tej legendy się już nie wytrzebi, że tak powiem, do świadomości społecznej i podejrzewam, że będzie tak samo z krwawą hrabiną, tak samo jak jest z Kaligulą, bo jednak gdzieś ten obraz z tych najpopularniejszych mediów najbardziej jednak zapada w pamięć większości ludzi.
No tak jest, a pan wspomniał tutaj o tej historii ze Szczecina. Tak się składa, że jestem w trakcie czytania książki właśnie o tym antybohaterze.
Ale mojej, czy...
Nie, debiutującego pisarza.
A, Przemka Kowalewskiego.
Tak, a, jest, tak. Książka nosi tytuł Kozioł. No.
W końcu ją polecam, tak?
Bardzo dobrze i nawet ta książka jest dzisiaj tutaj z nami. Oprócz pana oczywiście książek, które tak mamy. I rzeczywiście...
Jak widzicie, ten rzeźnik też nie może się ode mnie odczepić. To tak
jakoś tak to właśnie jest. My chcieliśmy się dowiedzieć jeszcze, czy pan przygotowuje nową książkę, czy może kilka nawet pewnie, znam pana.
Tak. Akurat to ten maj i tak wrzesień, październik to są takie najbardziej gorące okresy w roku. No maj jest zwariowany szczególnie, bo jeszcze imprezy targowe. No i finiszujemy przede wszystkim z jedną książką, na której mi najbardziej zależy, bo po pierwsze będzie 50. w moim dorobku, więc taki mały jubileusz. A dwa, że no temat i postać też, że tak powiem, no w jakiś sposób bliska mojemu sercu, bo się wychowałem na lekturze książek tego autora i jego bohaterze, czyli już zdradzę, o kim mowa, o Zbigniewie Nienackim. Napisałem jego biografię, mamy tytuł, chyba się już nie zmieni, Nienacki, skandalista od pana samochodzika.
I o wszystkich skandalach pan napisze? Czy napisał już?
Tak, książka tak. Jest w redakcji już. Mało tego, no, udało mi się wygrzebać trochę rzeczy nieznanych do tej pory. Wygrzebałem troszeczkę dokumentów w IPN-ie, które do tej pory nie były publikowane, więc będzie troszeczkę świeżynek. Ja nie twierdzę, że Molenda tutaj, prawda, zapisze się w annałach podręczników do literatury polskiej, tak? Ale jest troszeczkę nowych rzeczy. Przeczytałem chyba 95% wszystkiego, co o Nienackim, z Nienackim, przez Nienackiego powstało, więc wyszła mała kobyła taka i no już troszeczkę skracamy, bo będzie cegła, tak? Książka. Nie wiem ile, bo na razie jeszcze nie jest na składzie i łamaniu, tylko w redakcji. No ale jak ja oddawałem do redaktorki, to książka miała 23 arkusze, więc to jest troszeczkę. Kto się orientuje, to będzie wiedział, że to będzie dość gruba książka i no dużo unikalnych dokumentów z IPN i nie tylko.
No jest pan bardzo dociekliwy, więc wyobrażam sobie, jak wyglądała praca nad akurat tym tytułem. Dobrze, to będziemy czekać na kolejną książkę. Wie pan, może nam pan tak już powiedzieć, kiedy możemy się spodziewać tej książki?
Chcemy trafić z nią lipiec, najpóźniej sierpień.
Czyli akurat na wakacje.
Tak, ponieważ jedna z platform streamingowych zrobiła już film, nową wersję, Pan Samochodzik i Templariusze. Więc chcemy jakby skorelować to i z emisją filmu i z ukazaniem się nowej, bardzo obszernej biografii skandalisty od Pana Samochodzika.
No dobrze. Dziękujemy serdecznie.
Ale naprawdę polecam, warto.
Za rozmowę.
Lepszych książek.
No, bardzo ciekawy też rozbieg tematyczny od Elżbiety Batory do Pana Samochodzika. Panie Jarosławie, bardzo dziękujemy za to spotkanie.
No taki Leonardo da Vinci, prawda, z nad Bałtyku. Tak?
Niech tak będzie, Jarosław Molenda.
Ale nie maluje.
Dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy.
Dziękuję ślicznie, pozdrawiam.